Czas rozpocząć, Łukasz Lenkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na zegarach godzina 12:09. My dzisiaj przyjrzymy się w Kurierze w samo południe trochę bieżącej sytuacji politycznej, bo tutaj dużo się wydarzyło. W weekend to przede wszystkim konwencja partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość pokazało częściowo swój program, no ale to już wywołało debatę. A dzisiaj opozycja odpowiada. Trzecia droga odpowiedziała, czyli wspólna lista Szymona Hołowni i PSL-u, a o godzinie 17:00 Donald Tusk razem z Rafałem Trzaskowskim będą odnosić się do propozycji Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko na spotkaniu z wyborcami w Krakowie. Tak więc się dzieje i to, co się dzieje, obserwuje z nami pan Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego weekendu. Pana zdaniem propozycje transferów społecznych, waloryzacji świadczenia 500+ do 800 zł, inne propozycje lekowe, darmowe autostrady. To rzeczywiście, jak mówi wielu, postawiło na początku kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość na takiej wiodącej pozycji?
Na pewno jest to propozycja, która jest politycznie nośna i wagowo. Można powiedzieć, jest to temat, który będzie nam towarzyszył przez najbliższe tygodnie. Problem polega na tym dla opozycji, że opozycja jest w takim rozkroku. Z jednej strony starała się w ostatnich latach pozbyć takiej łatki opozycji liberalnej, która nie jest chętna do wspierania przeciętnego Polaka. PiS bardzo skutecznie szufladkował przez długi okres Platformę jako tą największą partię opozycyjną, jako partię, która jest bardzo niechętna różnym transferom. I problem polega na tym, że opozycja w ostatnich latach starała się ten problem tego wizerunku zmienić, proponując też własne rozwiązania, często nieraz bardziej kosztowne nawet do tych rozwiązań pisowskich, chociażby ostatnie babciowe sprzed paru miesięcy. Natomiast część wyborców Platformy, która głosuje na tą partię od dawna, jest niechętna takiej rywalizacji na obietnice socjalne. Z jednej strony właśnie mamy taką sytuację, w której cała debata publiczna wokół ekonomii się zmienia i coraz częściej do głosu dochodzą ci, którzy właśnie podkreślają konieczność silniejszej redystrybucji. To w zasadzie dzisiaj już mainstream polityczny i duża część wyborców Platformy też to rozumie, no ale ta część pozostała, Platforma konsekwentnie liberalna, jest ma coraz większy po prostu problem. Więc Platforma jest w trudnej sytuacji, bo musi obsłużyć różne grupy własnego elektoratu, które mają sprzeczne oczekiwania i trudno jest tutaj Platformie właśnie stworzyć taki jeden klarowny sygnał, który usatysfakcjonowałby wszystkich. Jakąś próbą, nie czy bardzo udaną, właśnie było to babciowe, ponieważ tam została zawarta takie kompromisowe rozwiązanie. Z jednej strony jest wsparcie dla młodych mam, ale właśnie tylko takich, które od razu wracają na rynek pracy po okresie macierzyństwa, czyli można było to sprzedać jako taką narrację, gdzie co prawda pomagamy, ale to nie jest darmowe rozdawnictwo, tylko pomagamy tym, którzy ciężko pracują. Taki sygnał faktycznie był jakimś kompromisem, ale co w sytuacji, w której mamy 800+ na stole i trzeba się ustosunkować do tej konkretnej propozycji, która przecież nie jest uwarunkowana tutaj żadną właśnie pracą, tylko 800+ dla każdego będzie się należało, kto ma dziecko. Więc myślę, że Platforma jest bardzo jakby w trudnym położeniu, co oczywiście PiS cieszy. A PiS oczywiście ma dodatkową satysfakcję, że nie dość, że tutaj kłopot ma Platforma, to jeszcze chyba dość skutecznie udało się przykryć jednak dość ważną aferę związaną z, tak powiem, rosyjskim pociskiem, bo jak wiemy, to ta sprawa pewnie też miała potencjał rozwojowy, a dzisiaj już te głosy w rakiecie milkną, a zaczynają się właśnie dyskusje wokół konsekwencji programu 800+, więc pewnie ten weekend zdecydowanie na plus dla PiS.
Chociaż zapewne gdzieś tam przy ministrze czy przy premierze Błaszczaku ta kwestia rakiety zostanie. Do tej pory to był polityk, który raczej nie miał kłopotów i nie kojarzył się ze skandalami, jeżeli już to kojarzył się z kimś nie tak bardzo barwnym, jak to lubi widownia, a teraz zostało mu chyba zapamiętane ten konflikt z generalicją, który pewnie gdzieś tam będzie się tlił. Zastanawiam się, na ile ten kongres, czy ta konwencja programowa, ten ul programowy, jak to dość oryginalnie nazwano, to było coś nowego, coś, co pokazywało, że partia władzy ma jeszcze energię w sobie.
Halo, halo?
Ja słyszę i słyszymy się. Nie wiem, czy pytanie...
Teraz
to ja powtórzę szybko pytanie, czy po konwencji weekendowej Prawa i Sprawiedliwości czuć było, że w partii rządzącej jest energia.
Tak, ja mam wrażenie, że ten pierwszy tydzień był takim dniem, który dla opinii publicznej był no czymś, co po tym pierwszym dniu kongresu wszyscy mieli takie poczucie, że nic ważnego nie padło i był to taki kongres w zasadzie merytorycznie pusty, natomiast ten drugi dzień wyjaśnił, jaki był sens tego kongresu, czyli właśnie wypuszczenie tego Wunderwaffe, jakim jest 800+, plus te dodatkowe propozycje, które ja mam wrażenie, że one nie są jakoś bardzo podchwytywane, więc tutaj one nie zrobiły jakiegoś tam dużego wrażenia. Więc tak, no myślę, że dla PiS-u jest jakaś porcja energii właśnie potrzebna w tym trudniejszym okresie, bo ja przypomnę, że ostatnie tygodnie to nie jest tylko kwestia rosyjskiej rakiety, ale także kryzys zbożowy, który też jest dość ważny, bo przecież jego konsekwencje jeszcze nie są w pełni zażegnane, więc ta sprawa też ma potencjał rozwojowy. No więc na pewno jest to dla plus, dla PiS-u to, co się wydarzyło w ten weekend. Natomiast no, to nie jest oczywiście tak, że możemy dzisiaj mówić o tym, że PiS jakoś, nie wiem, radykalnie się zbliżył do zwycięstwa wyborczego, ponieważ no, mamy maraton bardzo długi i za nami dopiero pierwsze kilometry. Co by na tych pierwszych kilometrach PiS przyspieszył, ale przed nami bardzo długa droga, bo wiele się może jeszcze tutaj wydarzyć.
To teraz przejdźmy do tej dłuższego biegu polityki. Dwa teksty pan prezes napisał na weekend. Jeden na stronach Klubu Jagiellońskiego, drugi w tygodniku Plus Minus, tygodniku do Rzeczpospolitej dodawanego. Zacznijmy od tego pierwszego tekstu. Tam proponuje pan koalicję chyba niezbyt oczywistą, czyli koalicję Prawa i Sprawiedliwości z koalicją Szymona Hołowni i PSL-u. Na ile taka wizja jest w ogóle realna? Bo wydaje się, że Szymon Hołownia i Kośniak-Kamysz raczej widzą siebie jako część szerokiej opozycji.
Ja może rozszerzę kontekst tej tezy, bo ten kontekst jest tutaj kluczowy. Tekst miał pokazać, że opozycja w postaci Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka-Kamysza powinna mieć plan B. To znaczy jest rzeczą dla mnie naturalną, że scenariuszem najbardziej wymarzonym dla PSL-u i Polski 2050 jest scenariusz, w którym rządzi wspólnie z Platformą. No tego liderzy nie ukrywają, nie ukrywa... Taki też scenariusz jest najbardziej pewnie optymalny dla elektoratu tych partii. Natomiast no, to jest scenariusz, który o ile jeszcze parę miesięcy temu był scenariuszem bazowym, tak dzisiaj można powiedzieć, że jest scenariuszem wątpliwym. To znaczy nie jest to scenariusz, który jest bardzo mało prawdopodobny, ale jest to scenariusz, który na pewno dzisiaj już ustępuje takiemu biegowi wydarzeń, w których to PiS jednak wygrywa wybory, no i tworzy rząd prawdopodobnie z Konfederacją, albo będzie to rząd mniejszościowy. Tak odczytuję dzisiejsze sondaże. No i w tej sytuacji zaproponowałem takie intelektualne ćwiczenie z wyobraźni politycznej, które by miało pokazać, że jeżeli mamy głosy krytyczne wobec tego, jak PiS rządzi, to być może jeżeli po wyborach nie będzie możliwa koalicja, ta wymarzona przez opozycję, nazwijmy to demokratyczna się lubiła nazywać, no to jakimś remedium na kolejne rządy PiS-u, szczególnie jeżeli miałby to być rząd PiS-u z Konfederacją, no właśnie byłoby wstawienie takich bezpieczników do tego systemu po to, aby no te najbardziej, że tak powiem, mało chlubne aspekty rządów Prawa i Sprawiedliwości były przehamowywane. Taka koalicja, wydaje mi się, z przyczyn no przede wszystkim hamowania polaryzacji w Polsce mieć liczne walory. Oczywiście jest to scenariusz na dzień dzisiejszy możliwy, ale oczywiście mało prawdopodobny, więc ja nie ukrywam, że to nie jest tak, że pisząc o tym scenariuszu miałem na myśli coś, co się na pewno
wydarzy.
Realnie
jest, raczej coś jest bardzo mało prawdopodobne, ale czy na pewno taka koalicja byłaby dla Polski najlepsza? Czy ona nie byłaby na tyle sprzeczna, że tkwiłaby w takim maraźmie i braku odpowiednich decyzji, że byłaby tak poprawna politycznie w pewnym polskim tego kontekście powiedzianym, że byłaby niesterowna?
Oczywiście to jest tak, że różnice między tymi poszczególnymi partiami występują, natomiast ja zwracam uwagę, że jeśli zobaczymy na kwestie stricte programowe, to paradoksalnie, mimo że opinia publiczna bardzo często skleja Konfederację z PiS-em, szczególnie ci bardziej antypisowsko nastawieni komentatorzy bardzo często wrzucają do jednego wora takiej brunatnej Polski, Konfederację i PiS, a tymczasem jak się wchodzi w detale, to się okazuje, że pod względem programowym wydaje mi się, że PiS dużo bliżej jest, no PSL-u, to jest naturalne, ale też jeśli chodzi o Polskę 2050, to też jest tam wiele elementów wspólnych. Oczywiście pewnie różnica polega na tym, że Szymon Hołownia ostro krytykuje szczególnie te decyzje PiS-u, które dotyczą, nazwijmy to, szeroko pojętych standardów życia publicznego. Więc to jest oczywiście duży problem. Natomiast ja w tym tekście zakreśliłem taką wizję, w której to Szymon Hołownia i Kaśmiak-Kamysz, wchodząc w tą koalicję, wchodzą na podmiotowych warunkach. Znaczy warunkiem wejścia do takiej koalicji na pewno powinny być szeroko pojęte zmiany w wymiarze sprawiedliwości, a więc one wymagają od PiS-u jakby pewnych zmian, pewnych dość istotnych posunięć, więc ta koalicja na pewno nie wyglądałaby, ta koalicja PiS-u z Solidarną Polską i z partią Jarosława Gowina, gdzie było to oczywiste, że PiS jakby dominuje i tak naprawdę ma wokół siebie tylko takie partie satelickie, którym raz na jakiś czas ustępuje w jakichś kwestiach, ale zasadniczo to PiS prowadzi tą politykę. Tutaj ta koalicja musiała być na serio, to znaczy musiałaby faktycznie oddawać, że tak powiem, siłę polityczną PSL-u i Hołowni, która dzisiaj... Ta siła nie jest mała, bo pewnie będzie oscylowała po kilkunastu procent, więc jeżeli PiS będzie miał przed sobą taką alternatywę, że albo oddaje władzę, albo tą władzę zachowuje, ale kosztem posunięcia się na rzecz partnerów, którzy są realnymi partnerami, a nie podmiotami, tylko które można łatwo skonsumować, no to wydaje mi się, że jakaś szansa na tego typu koalicję mogłaby zaistnieć. No i ten tekst był takim właśnie pokazaniem, że może są jakieś w ogóle nieoczywiste scenariusze na stole, o których warto dyskutować, nawet jeżeli szansa taki scenariusz jest mała, bo oczywiście liczba przeszkód po drodze jest duża, to mimo wszystko jako takie ćwiczenie i dla PiS-u, że być może warto przyćwiczyć się w innym modelu relacji z koalicjantami niż mieliśmy, po to, żeby zachować władzę, a dla PSL-u, dla Hołowni w ogóle zdefiniowanie siebie jako partii obrotowych, które są w stanie wejść w koalicję i z opozycją, i z Platformą, i z PiS-em, ale na podmiotowych warunkach, gdzie stawiają, że tak powiem, swoje oczekiwania, ale jeżeli one są spełnione, są w stanie wejść właśnie w koalicję z obydwoma różnymi partiami, to wydaje mi się dla ich pozycji politycznej w ogóle być korzystne. Oczywiście taki scenariusz dla Platformy najgorszą wiadomość, no bo koalicjant, który mogłoby się wydawać, że jest skazany na koalicję z Platformą, nagle okazuje się, że tworzymy mu alternatywę, no ale nawet dla tych niechętnych PiS-owi lepsza chyba koalicja byłaby, jeżeli mają do wyboru koalicję PiS-u i Konfederacji z PiS-em, PSL-em i Hołownią. Więc tak, w takim duchu napisałem ten tekst, że nawet dla krytyków PiS-u będą pewne korzyści związane z tym, że taka koalicja może powstać, jakkolwiek nie zabieram tym osobom oczywiście tego, że będą kibicować na to, żeby opozycja wygrała wybory. Co powtórzę, jest możliwe, ale nie jest scenariuszem dzisiaj bazowym.
To jeszcze jeden element, który może bardzo dzielić nie tyle PSL z PiS-em, ale na pewno PiS z partią Szymona Hołowni. Podejście do polityki klimatycznej Unii Europejskiej to jest powoli tak, tutaj trochę do pana tekstu nawiązując z plusa minusa, ale też patrząc na to wszystko, co się dzieje dookoła, nagle się okazuje, że Unia Europejska nie jest tylko dobrą karmicielką, która daje pieniądze i jest aspektem naszych marzeń, ale staje się taką instytucją, która nam zabiera co nieco pieniędzy i nasze możliwości ogranicza. Chyba tak coraz więcej Polaków na Unię zaczyna patrzeć w kontekście chociażby klimatycznej pakietu Fit for 55. Czy nie jest nagle tak, że za chwilę to będą główne sprawy, które będą dzielić polskich polityków i polskie partie? Kto jest za, a kto jest przeciw walce o zmiany klimatyczne, czy ze zmianami klimatycznymi?
Ja myślę, że nawiązując do tego tekstu z plusa minusa, o którym pan redaktor wspomniał, faktycznie ja stawiam tam tezę, że zaczynamy w Polsce i nie tylko w Polsce, bo to też warto podkreślić, że to jest trend ogólnoeuropejski, dostrzegać już konsekwencje polityki klimatycznej, która wrzuciła wyższy bieg. Do tej pory było tak, że ta polityka klimatyczna, ona była widoczna w niektórych sektorach, jak na przykład w energetyce, ale dzisiaj ona staje się taką polityką powszechną, w tym sensie, że zaczynamy ścinać nasze emisje we wszystkich w zasadzie sektorach gospodarki, nie tylko ma to miejsce w firmach, ale też w naszych indywidualnych wyborach konsumenckich, w gospodarstwach domowych, więc pewne koszty związane z polityką klimatyczną zaczynają być, jak można powiedzieć, schodzić pod strzechy. No i to naturalnie będzie rodziło konsekwencje, no bo czym innym jest abstrakcyjne pytanie do Polaków, czy popierają walkę z globalnym ociepleniem, a inne jest pytanie, czy popierają walkę z globalnym ociepleniem, wiedząc, że będzie ich to sporo kosztować. No i faktycznie jest tak, że jeżeli te koszty tej transformacji okażą się być wyższe niż wskazują to optymiści. A są ku temu niestety przesłanki, żeby mieć bardziej tutaj taki pesymistyczny obraz tego, jak to finansowo się wszystko skalkuluje, no to niewykluczone, że nasza sympatia do Unii Europejskiej będzie topniała. Pewnie nie do poziomu, który by groził polexitem, ale na pewno już te napięcia na linii, że tak powiem, Polska i Bruksela będą bardziej widoczne. I to też jest oczywiście
To pokazuje pytanie. CBOS, to warto tutaj w tym momencie przytoczyć po raz pierwszy w historii tych badań, przynajmniej tak jak one są tutaj zaznaczone do roku 2014, po raz pierwszy więcej jest osób, które mówią, że Unia Europejska ogranicza naszą, zbytnio ogranicza naszą suwerenność. To jest 45% badanych, a tylko 44% mówi odwrotnie, że członkostwo w Unii nie ogranicza zbytnio naszej suwerenności. Do tej pory ta grupa, która uważała, że nie ogranicza zbytnio, to było połowa albo ponad połowa respondentów.
Tak, pan jeszcze tutaj dotknął tak naprawdę drugiego jeszcze aspektu, który jest powiązany z pierwszym, mianowicie kwestia suwerenności, to jest kwestia z jednej strony oczywiście tego, na kim, gdzie powinny leżeć kompetencje, jeśli chodzi o politykę energetyczną, czy w państwach narodowych, czy na poziomie Brukseli, ale też jest oczywiście ważny wątek sądownictwa. No i to jest tak, że nawet jeżeli duża część Polaków nie popiera reform wprowadzanych przez Zbigniewa Ziobrę, no to jednak mamy dużą część elektoratu, która uważa, no dobrze, może to nie jest polityka najszczęśliwsza, ale to, jak ingeruje Unia Europejska w kompetencje, które wprost nie są w traktatach przypisane Unii Europejskiej, no to jest coś, na co my się nie chcemy godzić. Polacy są narodem zasadniczo suwerenistycznym, czyli takim, który ceni sobie suwerenność, bo bardzo często w naszej historii tej suwerenności brak doświadczaliśmy. W związku z tym, mając na uwadze jeszcze, że też poziom zaufania do transferów kompetencji na poziom Brukseli jest ograniczony z tego powodu, że wielokrotnie w przyszłości jednak Bruksela okazywała się być no nie takim neutralnym arbitrem, brokerem, tylko jednak była no, pod mocnym wpływem poszczególnych krajów członkowskich, poszczególnych interesów i to grało na naszą niekorzyść, no to w momencie, w którym mamy w Unii Europejskiej właśnie proces przyspieszenia zarówno polityki klimatycznej, która też wiąże się z transferem kompetencji na poziom unijnych poszczególnych decyzji, jak i także z takim nieformalną federalizacją rozumianą jako właśnie rozszerzenie swojego zakresu decyzji zarówno przez Komisję Europejską, jak i Trybunał Sprawiedliwości w kwestiach sądownictwa. Wprowadzamy do tego jest mechanizm warunkowości. No to wszystko, co zbierzemy do kupy, no faktycznie daje nam taki bardzo klarowny obraz, wokół czego mogą się toczyć te spory dotyczące polityki unijnej. To będą spory o suwerenność i w tym kontekście nie powinno dziwić, że Solidarna Polska zmieniła nazwę na Suwerenna Polska, bo właśnie ci politycy dostrzegli to, że ten potencjał sporu w tym temacie jest na tyle duży, że warto w tym sporze wbić flagę, zaznaczyć naszą w rozumieniu suwerennej Polski pozycję, jaką jest właśnie twarda obrona nie tylko interesu narodowego Polski, ale też twarda obrona tego, aby te kompetencje do zarządzania poszczególnymi politykami publicznymi były na poziomie państwa narodowego, a nie na poziomie Unii Europejskiej. To czy ta polityka będzie skuteczna dla suwerennej Polski, to jest inne pewnie pytanie na inną dyskusję, ale no, dla mnie nie ulega wątpliwości, że zmiana nazwy jest bardzo symptomatyczna dla tego procesu, o którym mówiłem.
To jeszcze dopytam w takim wypadku, może właśnie ta suwerenność będzie fundamentem budowania przyszłych koalicji, wtedy to bliżej PiS-owi do Konfederacji. Oczywiście te podatki będą się różnić, socjalizm, nie socjalizm, ale ta niechęć do twórczego rozszerzania kompetencji przez instytucje europejskie może scementować te dwie prawicowe, tak nazwijmy, partie.
Ma pan redaktor rację, że jeżeli ta suwerenność faktycznie będzie tematem numer jeden, to zdecydowanie PiS-owi bliżej do Konfederacji. Natomiast jednak ja uważam, że w opinii publicznej nie docenia się tego, jak bardzo ta koalicja z PiS-em dla Konfederacji będzie trudna i dlaczego w interesie Konfederacji jest to, żeby kolejne lata spędzić dalej w ławach opozycyjnych. Jeżeli by się stworzył taka koalicja, o której ja mówię, PSL-u, Hołowni, PiS-u, no to wtedy Konfederacja z największą partią po prawej stronie naturalnie będzie zyskiwała w sondażach, bo po prostu będzie rosła na krytyce PiS-u, a będzie łatwiej krytykować PiS, dlatego że po prostu PiS będzie naturalnie skręcał do centrum z Hołownią, PSL-em, więc ta prawa flanka będzie bardzo mocno odsłonięta, ale też proszę pamiętać, pamiętać, że Konfederację tworzą też młodzi ludzie, którzy mają czas, którym się nie spieszy i którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby jeszcze poczekać na to, żeby ten najlepszy moment do wejścia do rządu odłożyć na później. Konfederacja zna doskonale, bo też są w jej przecież szeregach politycy, chociażby jak Krzysztof Bosak, którzy mają doświadczenie koalicji z PiS-em w 2005 roku, będąc w Lidze Polskich Rodzin. Wiedzą doskonale, jak ta koalicja się wtedy skończyła. Oczywiście też można ten argument dać do koalicji z PiS-em i z Hołownią, że tak się kończy po prostu koalicja z PiS-em, ale myślę, że mimo wszystko Konfederację jako partia taka bardzo antyestablishmentowa, ona ma to, te partie mają to do siebie, że właśnie bardzo szybko się zużywają, wchodząc do władzy. Czyli wyborcy, którzy głosują na partie antyestablishmentowe, bardzo często rozczarowują się, kiedy te partie antyestablishmentowe właśnie staje się elementem establishmentu. Więc tego pewnie politycy Konfederacji chcieliby uniknąć, dlatego ich determinacja do tego, żeby wchodzić w relacje z PiS-em jest ograniczona. Tym bardziej jeszcze tutaj podam taki argument kluczowy, że mam takie wrażenie, mocne dociążenie tej części liberalnej Konfederacji. Czy Konfederacja wyczuła swój moment, kiedy Sławomir Mentzen objął stery w Konfederacji i te dwie nogi, które zawsze były w takiej chybotliwej równowadze, czyli nóżka narodowa reprezentowana przez Bosaka, nóżka narodowa reprezentowana przez korwinistów, ona dzisiaj, ja mam wrażenie, że coraz mocniej stoi na tej liberalnej nodze, dlatego że po prostu w momencie, w którym Platforma Obywatelska, i tutaj wracamy do początku naszej dyskusji, odsłoniła tą liberalną flankę, proponując pewne socjalne rozwiązania, właśnie jak babciowe. I teraz się będzie musiała ścigać z PiS-em w odpowiedzi na 800+ i tak dalej. To powoduje dalszy potencjał zyskiwania liberalnych wyborców, którzy są po prostu zniesmaczeni nie tylko polityką socjalną PiS-u, ale także odpowiedzią tutaj opozycji. W tym sensie rośnie w Konfederacji elektorat, który na pewno nie będzie tworzył presji na koalicję z PiS-em, wręcz przeciwnie, będzie tworzył presję na krytykę PiS-u. I myślę, że tak naprawdę ta koalicja PiS-u z Konfederacją będzie czymś naprawdę bardzo, bardzo trudnym, zarówno programowo, jak i właśnie pod tym względem, że Konfederacja będzie widziała, że przeczekanie w opozycji, ale w dużo szerszym składzie, będzie dla tej partii czymś bardzo, dla tego ugrupowania czymś bardzo korzystnym, bo daje perspektywę objęcia władzy za kolejne 4 lata już być może z dużo większą siłą niż dzisiaj Konfederacja posiada.
Powiedział Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Taki jest obraz sceny politycznej, no już nie na początku kampanii wyborczej, ale powiedzmy w najwyżej wstępnym etapie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na drugi etap po wakacjach i wtedy będzie już finisz i ostatnia prosta. Państwo słuchają Radia Wnet. Jest godzina 12:32. Za chwilę kurier ekonomiczny, ale najpierw muzyka.